Obraz.
Słowo.
Obraz.
Słowo.
Obraz.
Słowo.
Komiks.
Komiks. Kantyczka śnieżna. Tego śniegu tyle spadło, jakby na moje sumienie. Tyle ciemnych spraw pobladło, tyle piękna kryje ziemię. Mróz orzeźwia dziś spojrzenie, miłość nam rozświetla oczy. Pan pociesza swe stworzenie, lekkim mrozem właśnie kroczy. Ciemność, smutek przyjdą z deszczem. Teraz niech trwa zachwycenie. Ty pocałuj mnie raz jeszcze, niech trwa białe snu westchnienie. Śnieg opływa białym puchem usta i nasze pragnienie. Nie pozwolę żadnym ruchem roztopić białe marzenie. Za kilka dni najważniejsze święta w roku. Święta mówiące o tym, że nadzieja nigdy nie umiera. Że świat się odradza i nie ma nigdy takich tarapatów, z których nie dałoby się wyjść. To optymistyczne i piękne. Dlatego nie będę Państwu dziś za bardzo obciążał głów faktami, opowieściami z nadzwyczaj intensywnego tygodnia. Tylko chciałbym, żebyście się oddali takiemu zamyśleniu, takiej ciszy, której Wam życzę. Ciszy w środku. Ciszy, która pozwoli zobaczyć wszystko we właściwych proporcjach. Pomyślcie o tym, że to, czym przejmowaliście się rok temu, dziś jest zupełnie nieważne. Nawet nie pamiętacie, nie pamiętamy, czym zajmowaliśmy sobie głowę przy końcu tamtego roku. Minął ten rok, trudny. Ale zbliżają się święta, które są ciepłe, rodzinne i pełne nadziei. Wtedy święta rodzina nie miała nic. A proszę, jak się udało. Dlatego nie narzekajcie. Nie narzekajmy. Cieszmy się tym, co mamy. Mamy bardzo dużo. Nie mówię tego dlatego, że uważam, że może być zawsze źle. Myślę, że z każdym dniem, kiedy się budzimy, może być lepiej. W nas, wewnątrz. A co z tego wynika i na zewnątrz. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Miłości, spokoju. Te nadchodzące święta i nie tylko, bo na co dzień dobrze Wam życzę wszystkim. Często kogoś nie lubimy i często z kimś się spieramy, często ktoś nas obraża w sposób, którego byśmy nie wymyślili, którego nie obejmuje nasza wyobraźnia, zarzuca się nam rzeczy, których nigdy byśmy nie popełnili. Wzbiera złość. Siła polega na tym, że po prostu dobrze się im życzy. Wszystkim tym, którzy nawet nas spotwarzają. Nie zamierzam być bardziej święty niż ci, którzy głoszą kazania, ale myślę, że warto tak w tym miejscu, w tym czasie zwolnić. Pomyśleć. A mówię to w momencie, gdy za chwilę za tymi drzwiami rozpocznie się spotkanie, pierwsze spotkanie autorskie dotyczące komiksu Zaraza z Wuhan, w którym będę miał zaszczyt uczestniczyć razem ze znakomitym rysownikiem Łukaszem Lendą. zagraliśmy partię szachów, w której nie miałem żadnych szans. Na początku przeczytałem także Państwu wiersz, taką kantyczkę śnieżną, którą właśnie chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Może ktoś kiedyś zrobi do niej muzykę, może powstanie piosenka. Ja tą muzykę nawet słyszę. Ale zanim tak się już całkiem roztopię w tym cukrze czasu, który właśnie się dzieje, kilka interesujących wspomnień o informacjach, którymi żyliśmy w mijającym tygodniu. Na początek chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na wstrząsający, moim zdaniem, wywiad, którego po raz pierwszy udzielił Wiktor But, handlarz bronią, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, mówiłem o całej sprawie. Tym razem udzielił wywiadu dla telewizji Russia Today, wywiadu dla deputowanej do Dumy Marii Butiny,
którego upiekli prosto za to, że on ruski. Давайте спросим, как он сегодня. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы сегодня? Самый вопрос, удалось, несколько дней всего прошло. Как вы чувствуете?
Вы знаете, я чувствую себя просто счастливым человеком.
Кто из Państwa zastanawia się, gdzie już słyszało to nazwisko Maria Butina. Tak, Maria Butina była aresztowana w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem szpiegostwa i też wymieniona. No, w trochę mniej spektakularnych okolicznościach niż Wiktor But. Ale rzućcie okiem na ten wywiad, może nie dlatego, żeby się emocjonować tym, co mówi Wiktor But, bo mówi to, czego moglibyśmy się spodziewać, tylko zobaczcie, w jakim jest stanie. Na mnie zrobiło to wstrząsające wrażenie. Może dlatego, że jestem psychologiem, może dlatego, że pracowałem kilka lat w szpitalu psychiatrycznym, ale widzę człowieka wyczerpanego, wyczerpanego psychicznie, nerwowo. Widzę człowieka, który przeszedł bardzo wiele i z którym nie chciałbym siedzieć w jednym pokoju, bo nie wiem, do czego jest zdolny. A te oczy i sposób mówienia, zachowania pokazują, że jest zdolny do bardzo wielu rzeczy i że przeżył bardzo wiele. Droga Wiktora Buta, bardzo trudna droga, której nie życzyłbym nikomu. Cela, izolatka, poddawanie psychologicznym torturom. To wszystko jest za nim. Jak sobie ułoży życie? Co z nim będzie? Nie mówię tego też po to, by się litować nad nim, bo życie miał takie, jakie miał i spotkało go też wiele z tego, na co zasłużył. Ale jednak jest coś strasznego w tym, co z nim się stało, co z nim jest, jak wygląda. Pozornie wszystko jest w porządku. Pozornie Maria Butina rozmawia z Wiktorem, z pułkownikiem Wiktorem Butem, o rzeczach, których można się spodziewać, o tym, jak był torturowany de facto psychicznie, jak był przetrzymywany. No, spędził ponad 12 lat w więzieniu. Człowiek, który był wolny, który latał po całym świecie, operował ogromnymi sumami pieniędzy. Wiem, że tu teraz w Polsce nic nie dochodzi z tamtej strony. Że reżim Putina jest cenzurowany do bólu. Ale warto spojrzeć na ten wywiad, bo robi naprawdę wstrząsające wrażenie. A ci z Państwa, którzy znają rosyjski, z zainteresowaniem wysłuchają go do końca. Bo pomimo propagandowej otoczki jest w tym wywiadzie wiele prawdy o samym człowieku. Stąd też ten materiał właśnie rekomenduję Państwu do obejrzenia w tym czasie. W czasie takiego rozważania rzeczy najważniejszych w życiu. Czy warto było, panie Wiktorze? Nigdy nie zgodził się pan na wywiad ze mną. Zgodził się pan na wywiad z Marią Butiną, czemu się nie dziwię. Ale przyglądam się temu, co się z Panem dzieje i może warto będzie kiedyś napisać o Panu książkę. Może wtedy się Pan zgodzi na wywiad. Zobaczymy. Inna rzecz, może już mniej z takim eschatologicznym zapachem. Chińczycy. Jak wiecie, Chińczycy trzymają się mocno, a przy końcu 2022 roku coraz mocniej. I tu chcę Państwu przytoczyć ustalenia grupy dziennikarzy śledczych skupionych wokół portalu i organizacji Safeguard Defenders, mającej siedzibę w Hiszpanii. Niezwykle ciekawe ustalenia śledcze tej grupy narobiły już mnóstwo zamieszania w Europie, ale także w Ameryce Południowej. W Polsce cisza. Ledwie ktoś półgębkiem gdzieś tam coś zauważy, a zatem znowu moja przekorna natura skłania do tego, żeby Państwu o tym więcej opowiedzieć i to ze szczegółami. Spójrzcie Państwo na stronę Safeguard Defenders. Mamy tam kilka ciekawych opracowań, ale przede wszystkim właśnie śledztwo na temat de facto chińskiej agentury na terenie całego świata, a szczególnie w Europie. Chińskiej agentury, która lokowana jest pod pozorem współpracy międzynarodowej w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, przestępczości transgranicznej i przestępczości internetowej. Chińczycy zaczęli lokować centra usług policyjnych, chińskie centra usług policyjnych w kilkudziesięciu krajach. Okazuje się, że te centra usług policyjnych przodują przede wszystkim w zjawisku, które anglosasi nazwali involuntary returns, wymuszone powroty. Dzięki temu, że chińska agentura pod pozorem świadczenia usług policyjnych naciska i działa, ponad 250 tysięcy Chińczyków zostało zmuszonych z różnych krajów do powrotu do Chin. Jak to się dzieje? Otóż najpierw namierza się w każdym z tych krajów te centra, które rzekomo mają zwalczać przestępczość, są nasycone agentami wywiadu chińskiego, namierzają dysydentów chińskich, którzy niepochlebnie wypowiadają się o Chinach w mediach publicznie. Potem postać zostaje opracowana w ten sposób, że są porobione wszelkie linki do rodziny, która pozostała w Chinach. A potem taka osoba w Madrycie, w Rzymie, w Brukseli spotyka się z wysłannikiem ambasady chińskiej, który przedstawia propozycje nie do odrzucenia. Albo dzieci pójdą do chińskiego gułagu, albo rodzina, brat, siostra, matka pójdą do chińskiego gułagu, albo pan towarzysz wraca do Chin. A jak wraca do Chin, to przepada bez wieści. Tak to się mniej więcej odbywa. I o tym piszą śledczy z Safeguard Defenders. Ponad 230 tysięcy, prawie 250 tysięcy Chińczyków zostało przekonanych do natychmiastowego powrotu do Chin. Przede wszystkim są to dysydenci, biznesmeni, którzy nie chcą realizować chińskiej polityki. Można sobie wyobrazić zresztą możliwości. Jest to też, są to też ośrodki wywiadu gospodarczego Chin i wywiadu politycznego. Przelewają się przez te ośrodki ogromne sumy pieniędzy, którymi przekupywani są miejscowi politycy, urzędnicy, dziennikarze. Wolontariusze z Safeguard Defenders nazwali to globalnym zestawem narzędzi chińskiej policji. Pomiędzy kwietniem tego roku a lipcem tego roku wróciło ponad 230 tysięcy Chińczyków wbrew własnej woli. Utworzono także 9 zakazanych krajów, w których Chińczycy nie mogą się de facto osiedlać. Zaraz o tym powiem szczegóły. Utworzono co najmniej 54 prowadzone przez chińską policję centra usług na 5 kontynentach. Są to de facto placówki eksterytorialne i prowadzące niepodlegającą kontroli działalność. Pierwszy raport Safeguard Defenders ogłosiło w styczniu tego roku, zwracając uwagę na zjawisko Inventory Returns. Wszystko odbywa się bez żadnego sądowego nadzoru, bez żadnego prawnego nadzoru ze strony krajów, na terenie których działają te centra. To de facto naraża suwerenność tych krajów. 9 zakazanych krajów wyznaczonych przez chińską policję i służby specjalne to Birma, z której już ściągnięto 54 tysiące Chińczyków wbrew ich woli de facto, Turcja, Tajlandia, Malezja, Laos, Kambodża, Filipiny, Indonezja i Emiraty Arabskie. To wszystko dzieje się w myśl zatwierdzonej przez Xi Jinpinga strategii Zjednoczonego Frontu, gdzie działania zagraniczne są szczególnie nasilone. Oczywiście to wynika z programu Komunistycznej Partii Chin, ale de facto z programu Xi Jinpinga przede wszystkim. Overseas Police Service Centers, tak to się mniej więcej nazywa, działają w Europie między innymi w Rzymie, w Mediolanie, w Paryżu, w Wiedniu, ale także działają w Hiszpanii, w Serbii, a nawet na Ukrainie. W sumie te centra dziwnej działalności chińskich służb specjalnych działają zgodnie z wynegocjowanymi przez Chiny warunkami w 54 krajach na 5 kontynentach. 54 stacje, mamy 54 stacje chińskie w 30 krajach na 5 kontynentach. Przeważnie stacje te tworzone są jako biura bezpieczeństwa hrabstwa Fuzhou prowincji Fujian, ale to tylko pozory. 5 takich stacji jest we Włoszech, 5 w Hiszpanii, jest taka stacja w Odessie na Ukrainie, chińska, jest w Budapeszcie, w Bratysławie, w Pradze, jeżeli chodzi o najbliższą okolicę Polski. W Polsce jeszcze nie ma. Hiszpańska fundacja, zarejestrowana w Hiszpanii fundacja Safeguard Defenders ostrzega. Ja to przytaczam Państwu dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że wojna toczy się cały czas. Że niewidzialny front trwa. A Chińczycy nie przebierają w środkach. Podobnie zresztą jak Anglosasi, Rosjanie, Izraelczycy i wszyscy, którzy posiadają solidne służby specjalne. Nie łudźmy się. Czas, by i w Polsce działały służby specjalne. I tu niestety muszę przejść do tematu, który bulwersował nas przez cały tydzień. Nagłego wybuchu wystrzału w Komendzie Głównej Policji. Komendant Szymczyk otrzymał prezent od braci Ukraińców. No i jak się okazało, prezent wystrzelił. Teraz oczywiście trwają sprzeczne doniesienia, wystrzelił, nie wystrzelił, a ja nie zamierzam już kopać leżącego, bo już tysiące memów i wypowiedzi żartobliwych pojawiło się na ten temat. Chciałbym jednak na moment zatrzymać się przy stanie polskich służb i policji. Jak już wiemy, minister Kamiński, odpowiedzialny za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłosił, że nie będzie dymisji komendanta głównego policji, pana Szymczyka. Jeszcze za wcześnie, żebym to komentował, podaję fakty. Jest też po raz pierwszy reperkusja tego zdarzenia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie po drugiej stronie granicy, czyli na Ukrainie. Na Ukrainie zawieszono generała Dmytro Bondara, wiceszefa Biura Bezpieczeństwa, który osobiście nadzorował podarowanie takich oto greckich darów naszemu komendantowi głównemu policji. Dmytro Bondar został zawieszony. Trzeba w tej sprawie przyjrzeć się bliżej, bo pokazuje, że albo jesteśmy w jakiejś dzikiej, tragicznej improwizacji, albo dzieje się tutaj coś, czego jeszcze do końca nie rozumiemy. Skoro policja, to skupiłbym się na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w Małopolsce. Małopolska Komenda Policji. Spójrzcie, tu jest publikacja. I cóż z niej wynika? Otóż wynika z niej tyle, że Małopolska Komenda Policji, Wojewódzka Komenda Policji powinna być ścigana za przestępstwa. przestępstwa oszustwa. Dlaczego? Ponieważ zawierając jakieś umowy, zawierając na przykład umowę o czynsz, o zapłatę za prąd, umowę o wypłacanie różnych świadczeń, należy się z tego wywiązywać. Kto się nie wywiązuje, jest de facto oszustem. I tak Małopolska Komenda Wojewódzka Policji ma dziś 10 200 000 złotych długu. Jak informuje portal Interia, zobaczcie, w Krakowie są ogromne zaległości w rachunkach za prąd, telefony, nawet za czynsz Komendy Wojewódzkiej Policji, nie mówiąc już o innych zobowiązaniach. Może tego nie skomentuję, ale Państwo sami wyciągniecie wnioski, w jakim stanie jest polska policja, skoro bankrutuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Może zbankrutuje nawet cała policja, jak tak dalej pójdzie. No po co nam policja? Przecież mamy tak wspaniałe stosunki ze wszystkimi sąsiadami, wszystkimi krajami na świecie. Niepotrzebna jest nam policja. W czasach saskich dominowała taka szkoła myślenia mówiąca o tym, że Polska musi być coraz słabsza, bo jak będzie słabsza, to nie będzie drażniła sąsiadów i nikt nie będzie dokonywał na Polskę agresji. Im Polska słabsza, tym bezpieczniejsza. Była taka saska zasada. Czyżby wracała ta saska szkoła polityki? Jak ona się skończyła, wiemy, co się stało pod koniec XVIII wieku. No, skoro o sprawach policyjnych i zastanawiających mówię, to w zeszłym tygodniu, bodaj w czwartek, pobity został wicemarszałek Senatu, pan dr Stanisław Karczewski. Człowiek mi osobiście znany, spokojny, normalny, wyważony, nie wchodzący w drogę nikomu specjalnie i nieznany z jakichś awanturniczego usposobienia. Oto w galerii handlowej, gdy dokonywał zakupów, został pobity, zabrano mu telefon komórkowy, który został ciśnięty o ziemię i zwyzywany z powodów poglądów politycznych. Wicemarszałek Senatu i co, nie ma krzyku, nie ma... Pomyślcie, gdyby tak pan Grodzki został sponiewierany, co by się działo. No ale pan Karczewski nie zasługuje już na taką uwagę, tak? Ciekawy jestem, jak ta sprawa się zakończy, bo to też sprawa pokazująca stan policji w Polsce. Przecież w momencie, gdy bity jest marszałek Senatu poprzedniej kadencji, to policja powinna natychmiast się znaleźć, a sprawca powinien zostać odpowiednio rozklepany, a potem skierowany do aresztu. No po prostu normalne państwo tak działa. Nawet gdyby Czarzastego stłuczono, który jest mi wraży całkowicie z przyczyn ideowych, to byłbym oburzony, gdyby natychmiast nie został ujęty sprawca i nie poniósł konsekwencji. No ale cóż, coś się rozprzęga w Polsce, coś się dzieje. A kłopoty dopiero przed nami. Obserwuję rozrost ukraińskiego podziemia. Nie tylko zresztą ukraińskiego, bo też gruzińskiego, bengalskiego nawet podziemia w Krakowie. Pewnie w Warszawie jest jeszcze gorzej. We Wrocławiu to już trudno powiedzieć. Co z tym dalej policja zrobi? Jak policja jest w takim stanie, w jakim jest? Może komuś zależy na tym, żeby policja była właśnie w takim stanie. Proszę przypomnieć sobie początek lat 90., który ja doskonale pamiętam, kiedy milicja świeżo przekształcona w policję, urządziła sobie strajk włoski i natychmiast rozwinęły się gangi. Pruszkowski, Wołomiński, Trójmiejski, zwykłe bandziory, zwykli informatorzy SB naraz stali się bezkarni. Zaczęli pobierać haracze, bić ludzi, maltretować całe rodziny. Bezkarni. Ile trzeba było lat, żeby to towarzystwo przetrzebić, wsadzić do kryminału i zrobić z tym porządek? Czyżby znowu zaczynała się kolejna taka dekada smuty w policji, bo znowu komuś zależy na tym, żeby Polaków steroryzować? Pytanie pozostaje zawieszone w próżni. W tym też tygodniu, dosłownie wczoraj, odbyła się rozprawa doktora Martyki przed Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. I tym razem Doktor Martyka został skazany na to, tym sądem lekarskim, przez ten sąd lekarski, został skazany na to, że przez rok został pozbawiony uprawnień lekarskich, zawodowych. Na nic zdały się protesty, krzyki, zresztą chyba te krzyki i protesty są nieskuteczne zupełnie w tej formie, w której są stosowane. Nie tak. Oczywiście natychmiast po ogłoszeniu wyroku Okręgowej Izby Lekarskiej, która znana w Krakowie jest przede wszystkim z konkursów na nalewki, odezwały się głosy takie jak pana Pyrcia, który stwierdził: bardzo dobry wyrok, gratuluję, bo w ten sposób karzemy ludzi, którzy doprowadzają do śmierci innych niewinnych. Po raz pierwszy ci, którzy terroryzowali społeczeństwo, odcinali ludzi od pomocy, od leczenia. Teraz zarzucają tym, którzy leczyli, że są mordercami, bo szerzą antynaukowe spekulacje. Pan Pyrć nadaje się już pod słowa pani Kurdej Szatan. Panie Pyrć, ja już nie wiem, jakich słów używać, ale pan to jesteś morderca. Skoro pani Kurdej Szatan wolno tak nazywać strażników granicznych, to ja sobie tak nazwę pana Pyrcia. Ciekawe, czy mnie skażą, czy nie skażą, bo co prawda w Polsce nie działa prawo precedensu, ale zobaczymy, jak sądy działają. Panie Pyrć, rozumu ćwierć, jak to wszyscy już w Krakowie wiedzą, żeś pan wreszcie uspokoi z tymi wpisami, bo rzetelne śledztwo w sprawie pandemii na pewno do pana powinno dotrzeć. Doktor Martyka, no cóż, nie mamy wpływu na te sądy lekarskie i na ich etykę. Ale też nie pomagają chyba doktorowi Martyce awantury. Spektakularne wdzieranie się do izby lekarskiej. Nie tędy droga. Walka o prawdę i o ukaranie winnych śmierci ponad 200 tysięcy Polaków musi być poważna. Musi być prowadzona innymi metodami, a nie za pomocą ulicznych emocji, wdzierania się do budynków. No, tu różnie się z wieloma innymi. Myślę, że doktorowi Martyce trzeba będzie pomóc w inny sposób, urządzając zbieranie funduszy na silną pomoc adwokacką, na zaskarżenie werdyktu Okręgowej Izby Lekarskiej do sądu cywilnego. Tylko, no cóż, jak z tymi sądami będzie, skoro teraz, no i tu ten temat bolesny, jakby wszystko arebur. Teraz się okazało, że pan premier Morawiecki potrafi uzasadnić wszystko. Skoro mają być jakieś pierwsze pieniądze, tak jak błyskotki dla dzikich, to zgodzimy się na wszystko. Już nie ma reformy ustroju sądowniczego, nie ma właściwie niczego. Teraz zgadzamy się na to, żeby było byle jak. Na przykład, żeby Naczelny Sąd Administracyjny pełnił rolę dyscyplinującą wobec sędziów. Tylko przypomnę, że konstytucyjnie, i wstyd, że muszę to mówić, ja psycholog z wykształcenia, prawnikom, konstytucyjnie Naczelny Sąd Administracyjny opiera się na kodeksie postępowania administracyjnego i w żaden sposób nie może stosować na przykład kodeksu postępowania karnego, bo jest to konstytucyjnie zapisane. Jak więc NSA miałoby dyscyplinować sędziów? To zresztą bardzo ciekawa rzecz i dostałem w tej sprawie SMS od pewnego sędziego, zasiadającego bardzo wysoko, ale mądrego człowieka i zorientowanego. Z tego SMS-u wynika, że pan prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przypadkowo studiował, był na stypendium na niemieckim uniwersytecie z panem sędzią L., który teraz jest wysokim sędzią TSUE. I wspólnie napisali tą dziwaczną poprawkę, którą natychmiast podchwycił rząd Morawieckiego. Dziwaczną poprawkę, jakoby całe dyscyplinowanie sędziów miało podlegać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Jest to po prostu brednia kompletna i dziwne, że tego typu propozycje ustawowe pisze prezes NSA wspólnie z niemieckim sędzią. Niemiecki sędzia pisze nam rozwiązania. No proszę Państwa, to jest rzecz niebywała i będę do niej wracał, rozwijając to w następnych tygodniach. Po panu Pyrciu znakomicie jeździ ostatnio wybitny naukowiec mieszkający na Florydzie, dr Norman Pieniążek, syn słynnego, jednego z najsłynniejszych polskich naukowców, sadownika Szczepana Pieniążka. Dr Norman Pieniążek, który jest biologiem, doktorem nauk przyrodniczych ze specjalnością genetyka biochemiczna, twierdzi, że pan Pyrć to jest po prostu kuriozum. A dr Norman Pieniążek jest autorem ponad 140 publikacji w liczących się periodykach naukowych i bije na głowę pana Pyrcia dorobkiem naukowym. Oczywiście pan Pyrć ignoruje wypowiedzi doktora Normana Pieniążka, ale spójrzcie na dyskusje, jakie toczą się między Normanem Pieniążkiem a Pyrciem na Twitterze i zobaczycie, jaki jest poziom obu panów. To tak z koniecznej złośliwości wspominam. I cóż jeszcze? No, jedna z niedobrych informacji jest taka, że po raz pierwszy w Polsce kaplice zamieni się na bar mleczny. Będzie tak w Bydgoszczy przy parafii Wincentego a Paulo. Kaplice zmieni się na bar mleczny. Znamy to już takie zdarzenia z Irlandii, z Francji, z Niemiec. Teraz zaczyna się w Polsce. Oby nie. Oby to była dobra zmiana, ale warto wspomnieć, że taka informacja też nadeszła w tym tygodniu. Spójrzcie sami, przeczytajcie. Jeszcze jedna uwaga. Otóż zaczęło w internecie grasować fejkowe konto Gadowskiego na portalu Telegram. Po opublikowaniu zeszłotygodniowego komentarza tygodnia pojawiły się tam wpisy, pisz do mnie, porozmawiajmy, Gadowski na Telegramie. Otóż oświadczam, nie posiadam żadnego konta na Telegramie, a jeżeli ta sprawa nie ustanie, to oddam to w ręce organów ścigania. Żeby wykryły, kto też podszywa się i czyja to prowokacja za tym stoi, żeby otwierać bez mojej wiedzy, zgody konto moje na Telegramie. I jednocześnie nachalnie wciskać się widzom i czytelnikom przed oczy. No to tak na marginesie uwaga. Chciałbym zakończyć samymi już wiadomościami pozytywnymi i kilka takich wiadomości przygotowaliśmy. Otóż wiadomość pierwsza, pozytywna, pokrzepiająca. Pani Iga Świątek, nasza najlepsza obecnie tenisistka, otrzymała nagrodę World Tennis Association dla najlepszej tenisistki świata w mijającym 2022 roku. Wspaniale. Przypomnę, że nasza 21-latka wygrała w obecnym sezonie 67 meczy, a przegrała tylko 9. Triumfowała w dwóch turniejach wielkoszlemowych US Open i Roland Garros i prowadzi w klasyfikacji tenisistek. Dawid Kubacki zwyciężył w drugim indywidualnym konkursie w TTZ Neustadt. Trójka Polaków w czołowej dwunastce. Wspaniale. Szymon Marciniak poprowadził mecz finałowy, znakomity, niezwykły dramaturgi mecz finałowy Mistrzostw Świata w piłce kopanej w Katarze. Nie znam się na piłce, ale chyba poprowadził dobrze, bo z wypiekami na twarzy śledziłem mecz, a sędziego nie było widać, to chyba najlepsze. Mercedes zainwestuje w Polsce. Za 1,3 mld euro utworzy pierwszą w Europie fabrykę elektrycznych aut dostawczych. To rekordowa inwestycja w Polsce. Chyba to dobrze. W dwa pierwsze dni od wystawienia przez Ministerstwo Zdrowia prawie 2 mln skierowań na szczepienia dzieci W wieku do 4 lat zjawiło się tam tylko 38 rodziców w skali całego kraju. To dobra informacja, szczepcie się sami. Nie zmuszajcie. To tak jak z alkoholem. Nie namawiaj, nie zmuszaj. Kto chce, użyje, kto nie chce, nie. W Stanach Zjednoczonych decyzją FDA na szczepionkach zawierających mRNA pojawią się ostrzeżenia na etykietach o możliwych powikłaniach serca, jak zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie worka osierdziowego. Podobne regulacje działają już także w Portugalii. Może czas to był w Polsce. Chociaż kto to zrobi? Pyrć czy nasz Humpty Dumpty, minister zdrowia niedzielski? Po raz pierwszy w historii naukowcy wyleczyli 13-latkę z ostrej białaczki dzięki inżynierii komórkowej. Dziewczynka z Wielkiej Brytanii zmarłaby kilka miesięcy od diagnozy. Zawiodły między innymi chemioterapia i przeszczep szpiku. Lekarze podali jej odpowiednie limfocyty T z chimerowym receptorem antygenowym CAR, pobranym od zdrowego dawcy i zmodyfikowane były to genetycznie tak, by polowały i zabijały nowotworowe limfocyty T. Bez atakowania samych siebie, następnie ponownie przeszczepili szpik dziewczynce, która po 28 latach jest już w całkowitej remisji. Obecnie czeka w domu na kolejne badania. To wszystko w Great Almond Street Hospital for Children. Fajnie. Nauka powinna ratować, leczyć i dawać radość, a nie zagrożenie. To jest dobra informacja. Zaraz mamy spotkanie i to bardzo liczne w Krakowie w Nowej Hucie. Dzisiaj, czyli 20 grudnia od godziny 17 w klubie Kuźnia w Warszawie przy ulicy Stawki podpisuję Tajemnice Spowiedzi i zaraz jest Wuhan w Warszawie. Każdy, kto ma ochotę, zapraszam. Będę siedział do ostatniego zainteresowanego, a więc przewiduję długie siedzenie. Proszę Państwa, jeszcze raz. Będę to jeszcze robił w wierszu, który Państwu przeczytam za moment. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Tego, co chcecie. Ale przede wszystkim życzę Wam dużo ciszy w sobie i zwrócenia się w kierunku siły najważniejszej, najwyższej, w kierunku mistrza, który porządkuje myślenie, życie i odczuwanie. Bądźcie zdrowi i pełni nadziei. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Gdybym był malarzem, zadowoliłoby mnie tylko chore uderzenie pędzla Vincenta. Gdybym był kompozytorem, schowałbym swoją miłość w nokturnie 22 Chopina. Gdybym był rzeźbiarzem, zanurzyłbym palce w glinę, której dotykał Rodin. Gdybym był żołnierzem, zginąłbym, aby nie opowiadać o wojnie. Gdybym był katem, nie jestem. Milknę. Dalej nikt nie będzie słuchał głuchego zawodzenia wiatru. Urodziłem się na glinianej ziemi, oddanej śniegom i cierpieniu. Urodziłem się ogołocony ze współczucia dla życia. Urodziłem się karłem z marzeniami olbrzyma. Jedyne, co potrafię, to pisać drobnymi literami na brudnym obrusie codzienności. Dłubać koślawe symbole w ścianie swojej wygody. Piszę, bo chciałbym opowiedzieć o naszym życiu poskręcanym z zazdrości wobec wielkości Boga. O życiu uwięzionym między ekranami cyrku. Wiedzie mnie nikłe poczucie obowiązku, świadczenia o wyobraźni struchlałego dziecka, uwięzionego w plastikowych wyobrażeniach wieczności. Nic innego nie mam. Niczego innego nie doświadczyłem. Chyba, że pozwolisz mi, Panie, na jedną chwilę olśnienia i wypowiem słowami tęsknotę za słowem, które ma moc stwarzania nowego, z popiołu, którym ładuje lufę przystawionego do skroni marzenia.